Dzień dobry, witam Was na siódmym odcinku live Szafy Melomana, odcinku specjalnym, bowiem nadajemy tuż po ogłoszeniu wyników konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych. Drugi taki konkurs odbył się całkiem niedawno, skończył się wczoraj. Wczoraj wyjątkowo nie czekaliśmy na wyniki do późnych godzin nocnych, tylko już koło 22 Wojciech Świtała, przewodniczący jury, wraz z całym składem jury wyszedł na estradę i ogłosił nam wyniki. Konkurs też był relatywnie krótszy niż te wielkie konkursy, które odbywają się od przedwojnia. Trwał zaledwie 10 dni, uczestników było nieco mniej, choć zdaje się, że spodziewaliśmy się, że będzie jeszcze mniej, no bo w pierwszym etapie wystąpiło aż 35 pianistów, po selekcji zostało 15 w drugim, no i 6 wspaniałych zostało w finale. No i chciałem właśnie ten live poświęcić na to, żeby trochę omówić ten konkurs, wyniki, ale także podzielić się z Wami różnymi spostrzeżeniami. Nie będę robił tego tak, jak robi to Dwójka Radiowa. Jeżeli chcecie takich bardzo detalicznych omówień poszczególnych uczestników wraz z przykładami, to odsyłam do Polskiego Radia. Natomiast ja chciałem raczej taki szerszy, nazwijmy to, kontekst narysować. Trochę się też wytłumaczyć, dlaczego ja w ogóle słucham tego konkursu. No i to właśnie będziemy robić. Natomiast mam taką prośbę do Was, żeby ten live był ciekawszy, żeby on był bardziej taką rozmową, bo wiem, że jakby formuła jest taka, że ja siedzę i gadam, prawda, a wy słuchacie, ale możemy sprawić, aby to była rozmowa. Można to zrobić także w taki sposób właśnie, żebyście pisali komentarze w trakcie, kiedy ja będę mówił, dzielili się waszymi myślami i spostrzeżeniami, zadawali mi pytania, ja postaram się na bieżąco na te pytania odpowiadać. Myślę, że w ten sposób będzie ciekawiej niż jeżeli ja tylko powiem to, co sam mam do powiedzenia. Więc po prostu podejmijmy dialog i w takim dialogu właśnie działajmy. Przede wszystkim zacznijmy od tego, dlaczego ja w ogóle konkursu chopinowskiego słucham. Otóż to są dwa powody zasadnicze, ponieważ to pytanie zrodziło się z tego, że pod moim postem na Facebooku, który bardzo krótko omawiał wyniki tego konkursu, Oskar Łapeta z klasycznej płytoteki zamieścił komentarz, w którym na moje rozczarowanie, bowiem go nie kryję, rozczarowanie tym, kto został zwycięzcą tego konkursu, odpowiedział, że to jest właśnie powód, dla którego on konkursów nie śledzi i uważa to za stratę czasu. I tak co do zasady, częściowo się z nim zgadzam, a częściowo nie. I właśnie dlatego, że się trochę nie zgadzam, to chciałem to Wam opowiedzieć. Dlatego, że chodzi po pierwsze o to, że oczywiście konkurs chopinowski jest w moim życiu pewną tradycją. Ja pierwszy konkurs chopinowski, który śledziłem, to był konkurs, w którym wygrał Rafał Blechacz w 2005 roku. Miałem wtedy 15 lat i oczywiście konkurs nie był transmitowany poprzez streamingi, platformy typu YouTube, prawda, czy Weibo, czy na czym tam Narodowy Instytut Fryderyka Chopina te transmisje organizuje. Transmisje były w Dwójce Radiowej, w związku z czym wyobraźcie sobie, że odbierałem ten konkurs, słuchając go od początku do samego końca i nie wiedząc, jak wyglądają jego uczestnicy, dlatego że po prostu no, nie miałem żadnej książki programowej, nie dało się tego sprawdzić, podejrzeć. Ja wtedy w ogóle nawet nie miałem internetu w domu, w związku z czym też nie było takiej opcji. Włączałem radio i słuchałem, prawda? Także to było interesujące doznanie i ono mi zostało do dziś, to znaczy ja w większości tego konkursu raczej słuchałem niż go oglądałem. Te kadry i te zdjęcia, które Wam wrzucałem wraz z gorącymi komentarzami na Instagramie, one po prostu były z transmisji, no bo siłą rzeczy, tak? Czymś trzeba zilustrować, więc po prostu podchodziłem do monitora, gdzie było włączony, wyciszony YouTube, prawda, i klikałem zdjęcie i to Wam wrzucałem. Natomiast w większości słuchałem w transmisji z Dwójki Radiowej. Więc tradycja to jest jedna rzecz. Jakoś ten konkurs chopinowski wyznacza mi takie etapy w życiu, bo gdzie indziej zupełnie w życiu byłem 5 lat później, gdy wygrywała Avdijeva, gdzie indziej jeszcze, gdy wygrywał Song Jin-cho, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakoś jest to taka miła tradycja. Ale to jest mój osobisty powód. Jest powód, który natomiast dotyczy, no, każdego miłośnika muzyki. Konkurs, w szczególności konkurs Chopinowski przez swoją, powiedzmy, bardziej lub mniej, w tym przypadku mniej, a w przypadku wielkiego zdecydowanie monograficzną formułę, jest bardzo dobrą lekcją słuchania. To znaczy, możemy się bardzo wiele nauczyć słuchając tych wykonań. I tak, owszem, to jest męczące wysłuchać na przykład 20 razy ballady F-moll, prawda? Czy tam, nie wiem, 10 razy jakiej fantazji d-moll Mozarta, tak? Tak jak było w tym przypadku. Ale to daje bardzo szeroką perspektywę i bardzo wiele uczy o tym, jak różnie można podchodzić do muzyki, jak różnie można podchodzić do interpretacji, jak też różnie można podchodzić do formuły konkursowej, prawda? Dlatego, że nie czarujmy się, to nie są wykonania, które ci muzycy zaprezentowaliby na koncertach, prawda? To są wykonania, które muzycy przygotowują na ten konkurs, bardziej lub mniej kierując się faktem, że po drugiej stronie, oprócz publiczności, która wysłucha i będzie oklaskiwać, oraz ewentualnie recenzenta, który coś tam oceni, jest jury, prawda, składające się z profesjonalistów, stawiających noty, mających zapewne jakieś oczekiwania. No i tak jak w każdym konkursie, część z muzyków będzie starała się naprzeciw tym oczekiwaniom wyjść, a część muzyków po prostu będzie robić swoje. Nie muszę czarować, nie muszę ukrywać, że najbardziej czarujący i wspaniali są ci, którzy właśnie wbrew formule konkursowej robią swoje, a takich mieliśmy na tym konkursie. Konkurs historyczny, czy ten konkurs na instrumentach historycznych, z mojej perspektywy, bo to jest jego dopiero druga edycja, tak? Pierwsza odbyła się w 2018 roku, pamiętacie zapewne, Tomasz Ritter był zwycięzcą. Ten konkurs to jest jeszcze coś, powiedzmy, in statu nascendi, dlatego że jeszcze jego formuła będzie się wykuwać, tak? Natomiast on już dziś, moim zdaniem, jest imprezą dużo ciekawszą niż wielki konkurs. Po pierwsze, dlatego że chodzi w nim nie tylko i wyłącznie o to, kto jak zagra Chopina, ale też chodzi o to, aby połączyć kilka światów. Pierwszym światem, który trzeba, z którym trzeba się tutaj zetrzeć, jest instrument. Uczestnicy tego konkursu nie mają do dyspozycji tych instrumentów wcześniej, prawda? To znaczy, to nie są, wiecie, jak się gra na Steinwayu, no to generalnie każdy muzyk na Steinwayu zapewne grał, to znaczy tak tam na Yamasze, czy na Fazioli, czy na jeszcze innym instrumencie, który jest dostępny w wielkim konkursie. Tutaj mamy do czynienia z instrumentami z rozmaitych kolekcji, które zostały złożone na potrzeby tego, czy zgromadzone na potrzeby tego konkursu. Muzycy mają chwilę, aby się z nim zapoznać, rozegrać się na nim, sprawdzić, czy to będzie ok. No i po prostu trzeba z tym później na żywca, tak, w trakcie przesłuchań jakoś współpracować. A więc trzeba dobrać instrument, trzeba dobrać repertuar. I tu pod tym względem najciekawszy był etap pierwszy, który nie był monograficzny, w którym mieliśmy muzykę polską, Marię Szymanowską, Ogińskiego, Elsnera, Kurpińskiego, mieliśmy Mozarta, był Bach, prawda, i tak dalej. Dość prędko złapałem się, słuchając tego wszystkiego, że na Bacha, na Mozarta i nawet na te polskie polonezy, które, powiedzmy, no, jakby to powiedzieć, one są ciekawe, natomiast nie zostawiają może aż tyle pola do interpretacji, co Bach czy Mozart, ale były interesującym doświadczeniem. Też były, podejrzewam, dla muzyków pewnego rodzaju oddechem, którego brakowało im później, na przykład w drugim etapie, który był w sensie programowym bardzo obciążający i trudny. Natomiast w tym pierwszym etapie właśnie ten Bach, Mozart i tak dalej bardziej przyciągały moją uwagę niż Chopin w pewnej chwili, co myślę, że jest takim detonatorem trochę tego koncertu i myślę, że konkursu, przepraszam, i myślę, że organizatorzy dobrze sobie zdają z tego sprawę, pewnie dlatego drugi etap już był całkowicie monograficzny, bo gdybyśmy zostawili tam tych poszczególnych innych kompozytorów, no to wyszłoby na to za chwilę, że konkurs przestałby być chopinowski, tylko byłby po prostu konkursem pianistycznym na instrumentach historycznych. No a cóż, tradycja rzecz święta, trzeba trzymać się tego po prostu, że na tym konkursie gra się przede wszystkim Chopina. Więc wracając do tego, co trzeba uzgodnić repertuar z instrumentem, tak? Część pianistów wybierała spośród pięciu instrumentów dostępnych taki podział, prawda? Grali na przykład na trzech instrumentach, proponując dość ciekawe konfiguracje. One zresztą też podlegały ocenie jury. Więc na przykład mieliśmy, powiedzmy, nie wiem, Bacha granego na Broadwoodzie, tak? Broadwood, fortepian najpóźniejszy z tych pięciu, które były dostępne. Przypomnijmy, tam był Buchholz, Pleyel wcześniejszy, Pleyel późniejszy, Erard i właśnie ten Broadwood. I Broadwood, który był najpóźniejszy z nich wszystkich, to był fortepian z manufaktury, którą Chopinowi polecił Pleyel, kiedy Chopin udał się na swoją, no, dość nieudaną wyprawę do Anglii. Ku mojemu bardzo dużemu rozczarowaniu był rzadko przyjmowanym instrumentem i rzadko rozgrywanym. Odpowiedzią na to, dlaczego tak było, czy odpowiedzi są możliwe dwie. Ewa Pobłocka twierdziła w którymś z wywiadów członkini jury, że on podobno bardzo tak żałośnie brzmi, to znaczy ma taki strasznie żałosny zaśpiew, co zapewne można byłoby doskonale wykorzystać przy nokturnach, ale ich nie było w tym konkursie akurat. Natomiast były mazurki, no do mazurków być może on byłby też ciekawy. Natomiast bardzo mnie na przykład interesowało wykonywanie na nim Bacha, prawda? Bo to było jakieś brzmieniowe odkrycie. Natomiast on już odpadł po drugim etapie, już wszyscy zaczęli grać na Pleyelu i Erardzie na zmianę. Ten koncert fortepianowy e-moll, który 6 razy zabrzmiał w finale. Do tego jeszcze wrócę. Natomiast, no więc tak, mamy, jeszcze raz, mamy repertuar, mamy uczestników i mamy instrumenty. I to wszystko się musi w jakiś ciekawy sposób pogodzić. O, jeszcze jeśli chodzi o Broadwooda, tam był jeszcze ten problem, że Broadwood podobno ma delikatnie przechylone klawisze czarne powiedzmy, do góry od strony grającego, w dół od strony instrumentu, co powoduje, że podobno to wymusza bardzo wyprostowaną postawę przy instrumencie. Nie każdy taką postawę przyjmuje i lubi. Teraz jeszcze kolejne zagadnienie, czyli instrumenty to jest jedna sprawa, uczestnicy, repertuar. Teraz jest kwestia odbioru. Instrumenty historyczne mają dość specyficzne brzmienie, to jest oczywiste, bardzo się różniące między sobą, ale też powodują, że one nie zostały zaprojektowane do takiej sali, jak na przykład Wielka Sala Filharmonii Narodowej. One są zaprojektowane do dużo mniejszych przestrzeni. Bardzo różnie brzmią w zależności od tego, jak słuchamy. Ja przetestowałem poza formą na żywo, bo w Filharmonii Narodowej w Warszawie mnie nie było. Ale przetestowałem różne warianty słuchania. Słuchanie na słuchawkach, słuchanie przez transmisję radiową, czyli przez głośniki, które mam w radiu, słuchanie przez transmisję YouTube, z głośników komputera, z głośników samochodu, także, bo w aucie parę razy słuchałem całego na przykład dnia prawie przesłuchań. Tak było we wtorek, kiedy odbywałem długą podróż do Warszawy i z powrotem. I tak, i na pewno jurorzy, komentatorzy mieli kompletnie inną perspektywę w zależności od tego, gdzie siedzieli. I koronnym, doskonałym tego przykładem był wczorajszy występ Martina Neubauera, Austriaka, w finale, który został całkowicie inaczej odebrany przez troje komentatorów z dwójki, zapewne inaczej przez członków jury, zupełnie inaczej przez moją znajomą. Pozdrawiam cię, Agata, jeśli nas słuchasz, która była wtedy w Filharmonii Narodowej, zupełnie inaczej przeze mnie w tej transmisji. Natomiast ja nie uważam, że słuchanie konkursu poprzez transmisję jest jakąś nieuprawnioną formą, która, nie wiem, jest gorsza niż słuchanie na żywo, bo jeżeli słuchanie na żywo w zależności od tego, gdzie się siedzi, bywa zupełnie różne, to co za problem, prawda? To równie dobrze można słuchać właśnie poprzez słuchawki czy poprzez transmisję, tym bardziej, że ja się domyślam, że niektórzy jurorzy mogli sobie weryfikować pewne swoje przekonania właśnie słuchając transmisji, bo mikrofon jest bardzo blisko instrumentu i wiele szczegółów, których nie da się na żywo wyłapać, jak najbardziej są do wyłapania właśnie na mikrofonie, na dobrych słuchawkach. Mam wrażenie, że cały ten konkurs od samego początku do końca był takim był taką drogą do uśrednienia. To znaczy, zaczęliśmy od ogromnej różnorodności, zarówno muzyków, bo było ich 35, programu, który wykonywali, bo jak wspomniałem, był Bach, Mozart, muzyka polska, a także Chopin. Zaczęliśmy od wielości instrumentów, z których korzystali, a zakończyliśmy na sześciu artystach, którzy wybierali na zmianę Pleyela i Erarda, i wszyscy zagrali koncert e-moll. Mimo, że w finale tego konkursu można było wybrać trzy warianty. Można było zagrać koncert e-moll, koncert f-moll, dwa z tych, które mamy Fryderyka Chopina, oraz był taki zestaw utworów orkiestrowych Chopina, tam były wariacje chyba na temat La Gitarra Mano oraz taką fantazję polską. Przepraszam, ja już tego dokładnie tych utworów nie pamiętam, to można sobie sprawdzić w regulaminie. Oczywiście ja się spodziewałem, że nikt nie wybierze tego wariantu, że tak powiem, mniej znanych rzeczy. Zapewne podział byłby jak zwykle e-moll, f-moll. Przypominam, że w konkursie na instrumentach historycznych nie obowiązuje klątwa koncertu F-moll, która obowiązuje na wielkim konkursie, dlatego że Tomasz Ritter, który pierwszą edycję wygrał, właśnie grał koncert F-moll, a nie E-moll. No tak, no więc jak mówię, dążyliśmy do takiego uśrednienia. Odpadły instrumenty egzotyczne typu Buchholz, typu Broadwood, prawda, czy wcześniejszy Pleyel. Zostały takie dwa najbardziej klasyczne, właśnie ten Pleyel 1842 i Erard. Z czego moim zdaniem Erard sprawdził się dużo lepiej w kontakcie z wielkim zespołem, jakim jest o orkiestra historyczna, gdzie ten fortepian ma podstawowe zadanie przebicia się przez gęstwinę orkiestry i na dodatek zrobienia tego w wielkiej sali koncertowej Filharmonii Narodowej. Natomiast to samo niestety zaszło, jeśli chodzi o uczestników. No i tak, wyraziłem żal w poście, który wczoraj opublikowałem, że w tym konkursie przeszliśmy przez taką typową drogę konkursową, to znaczy mamy taki zachwyt różnorodnością etapu pierwszego, selekcjonujemy sobie faworytów, już wiemy, że tego lubimy, na tego czekamy, na tamtego liczymy. W drugim etapie słuchamy ich po prostu, trzymając kciuki za nich i mając nadzieję, że dojdą do finału. Widzimy, że napięcia konkursowe i nerwy idą w górę i nie wszystkim się udaje to, co chcieli zrobić. No i następuje po drugim etapie taki rodzaj czystki, w którym dostajemy właśnie na wyjściu finalistów bardzo, że tak powiem, często uśrednionych i takich, którzy, no, którym często nie kibicowaliśmy od samego początku. I tu muszę powiedzieć jedną rzecz. W przypadku tego konkursu nie było tak źle. Bo zobaczmy na tę stawkę sześciu finalistów. Okej, takim idealnym przykładem uśrednionego pianisty jest zwycięzca. To znaczy Eric Guo od pierwszego występu do ostatniego grał równo, był świetnie przygotowany, to wszystko było uporządkowane, bardzo dobre i tak dalej. Komentatorzy z dwójki twierdzili, że fenomenalnie, retorycznie rozegrał romanse w drugiej części koncertu fortepianowego e-moll, że to jest pianista szalenie dojrzały, bardzo opanowany, że gra retorycznie, że u niego wszystkie te figuracje, wszystkie ozdobniki, wszystko jest idealnie dopracowane. To się zgadza, jak najbardziej. Ale to jest taki naprawdę przykład grania bardzo, bardzo solidnego, bardzo przewidywalnego, bardzo takiego zrównoważonego też i tak dalej. Ja nie twierdzę, że to jest, żeby to było jasne, ja nie twierdzę, że to jest kiepski muzyk. Nic z tych rzeczy, to jest znakomity artysta. To jest artysta, którego płyty będą się rozchodziły, na którego koncerty będą ludzie przychodzili. On będzie miał pewnie taki rodzaj pieczątki przybitej, prawda, jako specjalista od Chopina na instrumentach historycznych. Będą w związku z tym różne interesujące przedsięwzięcia fonograficzne, zapewne grania na, nie wiem, ciekawych instrumentach. Jeżeli ktoś zrekonstruuje kolejny instrument z czasów Chopina, to zapewne Eric Guo będzie tym, który jako jeden z pierwszych na nim zagra i będzie rozchwytywany i tak dalej, i tak dalej. I zapewne to wszystko jest wspaniałe. Dziwi mnie obecność w finale Martina Neubauera właśnie, dlatego że z kolei to był dla mnie pianista, który Absolutnie szedł taką standardową drogą grania grzecznego, uporządkowanego, klasycznego, zdyscyplinowanego, ale w przeciwieństwie do Erika Guo tam nie było nic więcej poza tą dyscypliną. Dla mnie to jest taka austriacka szkoła pianistyczna spod znaku Ingrid Hebler. Ingrid Hebler niedawno zmarła, taka fenomenalna pianistka austriacka, która nagrywała równo tam Bacha, Mozarta, Beethovena i tak dalej. Wszystko to są takie nagrania, które poleciłbym każdemu, kto zaczyna słuchać muzyki klasycznej i na przykład, nie wiem, mówi mi: słuchaj, chciałbym fortepianowego Mozarta. To bym powiedział mu: weź sobie Ingrid Hebler, posłuchaj sobie tego, tak? Od tego sobie zacznij. To niech będzie dla ciebie baza, a później pójdziesz sobie dalej. Potem sobie posłuchasz następnych pianistów, którzy wyczyniają cuda, prawda? Ale to jest taka baza. No i właśnie Martin Neubauer taki był. To znaczy, nie mogłem się oprzeć temu, że na przykład jeśli chodzi o koncert e-moll w finale, roztoczył wielki, piękny, szeroki krajobraz Królestwa Nudy. To znaczy, autentycznie nic mnie tam nie zainteresowało. Natomiast, jak mówię, jest to na pewno pianista bardzo wyważony, zrównoważony i grający tak właśnie, no, po linii, na bazie, nie? Ucieszyło mnie, że był Piotr Pawlak. Piotr Pawlak, który jest bardzo oryginalnym pianistą, z zacięciem do instrumentów historycznych, pianistą, który pozwalał sobie na rozmaite improwizacje we wcześniejszych etapach. To jest piękna sprawa, dokładał coś od siebie. Fenomenalnie zagrał Bacha w pierwszym etapie. Wróćcie sobie do tego nagrania. Jeśli gdzieś znajdziecie na YouTubie, koniecznie. Po prostu ten Bach jego był rewelacyjny. Fuga zagrana w taki sposób, w takim klimacie, w duchu Es muss sein. Idealnie geometryczna, idealnie wyliczona, a przez to taka nieuchronna, prawda? Jeżeli tak jak Glenn Gould mówił, że fuga to jest odcinek wycięty z prostej, która nie ma początku ani końca, to jemu się właśnie dokładnie to udało zrobić. I to było coś wspaniałego. Cieszy mnie, że zdobył drugą nagrodę. Jak dla mnie był to pianista dużo ciekawszy niż Eric Guo i jeśli miałbym sam z tej szóstki kogoś wybrać do pierwszego miejsca, to zapewne byłby to właśnie Piotr Pawlak. Dwójka pianistów, którzy zajęli trzecie miejsce, czyli Andy Jung i o mój Boże, tak, oczywiście nie wymówię tego, wiecie, o kogo chodzi. To reprezentanta Chin, oczywiście, jego mam na myśli. Nie rozumiem, czemu oni zostali umieszczeni na trzecim miejscu, dlatego oboje, dlatego że Angie Zhang zaprezentowała coś dużo ciekawszego niż on, bo on jest moim zdaniem właśnie sztukmistrzem artykulacyjnym, to znaczy to jest taki pianista, który wyciągnie nam z absolutnie każdego momentu te takie interesujące figuracje i nas nimi zaskoczy, prawda? To znaczy to jest fajne, tylko wiecie, o co chodzi. To tego się słucha z zainteresowaniem, tylko nic z tego nie wynika. To znaczy, przesłuchamy tego, dojdziemy do tego momentu: o, tu jest ciekawie, tu jest ciekawie, o, tu jest interesująca figuracja, a na koniec powiem sobie: no, okej. No, skończyło się, to było ładne. No, ale co więcej, nie wiem. Dlatego pozwoliłem sobie go nazwać sztukmistrzem, nie chcąc go obrazić, dlatego że taka selektywna artykulacja figuracji, ozdobników i tak dalej wymaga ogromnego talentu technicznego. A talent techniczny, ars, rzemiosło, umiejętności są cenne i ważne. No i Kamila Sacharzewska. Kamila Sacharzewska, która była szalenie interesującą pianistką w tych wcześniejszych etapach, która no, dostała dużą szansę od losu, powiedzmy, dlatego że to był jej pierwszy występ z orkiestrą, pierwszy występ w Filharmonii Narodowej. To jest bardzo młodziutka artystka, która, i tutaj nie chodzi mi teraz o wiek, tak? Jakby, bo to nie patrzymy nikomu w metrykę. Ja nie lubię tego ciągłego zwracania uwagi, czy ktoś jest młody, czy stary, prawda? Bo to jakby nie ma znaczenia, nie? Wiecie, w drugim etapie mieliśmy Ludovicę Vincenti, pianistkę znakomicie doświadczoną w grze na instrumentach historycznych, weterankę, mającą ogromny dorobek na swoim koncie, i nerwy jej siadły, tak? A mieliśmy pianistów, którzy mają po 18 lat, jak Saya Kamada, którym nerwy nie puściły, prawda? Konkurs to jest zupełnie co innego, nie ma co na to patrzeć. Ja mówię młoda raczej w sensie tego, jakie ma doświadczenie, tak? Jaki ma dorobek. I jeżeli pierwszy występ z orkiestrą, tak dużą orkiestrą na estradzie Filharmonii Narodowej, odbywa się w finale konkursu, w którym ona bierze udział, no takiego konkursu jeszcze, no to ja się nie dziwię, że nerwy rozebrały. Natomiast słychać nas, bo to jakaś pauza tutaj. Nie, dobrze, możemy mówić dalej. Nie dziwię się, że te nerwy siadły po prostu, ale ona się z tego wyzbierała. Wiecie, rozumiecie, to jest taka presja, to jest tak ogromna presja, że można byłoby spokojnie po prostu wstać od instrumentu i odejść i powiedzieć dość, ja tego nie zniosę więcej. Więc dała radę to dograć do końca i to jest wspaniała rzecz. Jest to dla niej trudne doświadczenie. Mam nadzieję, że nie będzie jej się śniło po nocach, bo nie powinno. Nie powinno. To jest dobra artystka, która oczywiście zaliczyła występ nierówny w tym finale przez tą pomyłkę. Wiecie, o co chodzi? Jeżeli się na samym początku potkniecie, no to jak to dalej udźwignąć? No już wiecie, że nie jest dobrze. A tu przed nami jeszcze pół godziny muzyki, prawda? Ileś set taktów do wygrania. Mam nadzieję, że będzie jej się kariera fajnie układać i że będzie, że nie zrezygnuje z instrumentów historycznych i będzie dalej z tym eksperymentować, bo to jest bardzo ciekawe pole do eksploatacji. Mamy tutaj ciekawy komentarz, czytam. Ja się zastanawiam właśnie, Mateusz pisze, ja się zastanawiam właśnie nad ideą konkursu, na ile szukamy kogoś, kto nam przybliży sposób grania historycznego, a na ile po prostu szukamy dobrego pianisty grającego też na współczesnym fortepianie. Kariery uczestników wskazują na to, że mieliśmy do czynienia z bardzo różnymi podejściami. Bo mieliśmy na przykład muzyków, którzy do tego konkursu przychodzili jako pianiści klasyczni, którzy na przykład odbywali jakieś kursy na instrumentach historycznych i grają i na takim, i na takim instrumencie. Natomiast mieliśmy także muzyków, którzy wywodzą się ze świata, powiedzmy, wykonawstwa historycznego, dla których na przykład częściej spotykanym instrumentem jest klawesyn. Taką artystką była choćby Maria Kurtynina, o której jeszcze powiem, zostawiam ją sobie na koniec, bo to jest mój żal, nieutulony żal po prostu za nią i że się nie udało. I tak, więc pytanie, czego szukamy? Podtytuł konkursu, który gdzieś tam się przewijał, mam wrażenie, że to nie było takie silnie brandowane, ale to się gdzieś przewijało w rozmaitych materiałach, był The Real Chopin. Umówmy się, nie ma czegoś takiego jak The Real Chopin. Nie istnieje The Real Chopin, bo Real Chopin to był Chopin, który grał po prostu swoje własne utwory, albo jacyś pianiści w jego czasach, którzy grali jego utwory. To może być może The Real Chopin. Natomiast my tego nie odtworzymy. Nie mamy ani słuchu, ani emocji, ani wiedzy, którą oni mieli, a wtedy fonografii nie było. Wiemy wiele o tym, jak grał Chopin, po jego uczniach, po jego z relacji, które nam zostały z rozmaitych recenzji i tak dalej. Chopin nie występował często publicznie, więc wiedza o tym, jak on grał, nie była aż tak szeroka, prawda? Przecież ja nie chcę was teraz skłamać, ale on przez chyba całe swoje paryskie życie po emigracji dał 30 kilka koncertów, takich publicznych. Większą tego nie lubił zwyczajnie, w związku z czym po prostu tych śladów nam nie zostało dużo. Założenie, że będziemy odtwarzać prawdziwego Chopina, nie ma sensu. Ja od dawna nie patrzę na wykonawstwo historyczne jak na... I wydaje mi się, że nie należy tak na nie patrzeć. Są na ten temat liczne artykuły. Pisała o tym na łamach ruchu Karolina Kolinek-Siechowicz i bardzo serdecznie polecam wam te teksty. Nie ma sensu patrzeć na wykonawstwo historyczne jak na archeologię, prawda? Całe to pojęcie autentyzmu można sobie wsadzić między bajki, prawda? Dlatego, że to już nie jest to jest stylistyka grania. To jest stylistyka grania w oparciu o instrumentarium historyczne, wiedzę, którą mamy, której dawkowanie też bywa różne, prawda? Bo możemy grać bardzo ściśle związane z pewnymi traktatami, możemy po prostu się inspirować pewnymi założeniami, częściowo wykorzystując także zdobycze współczesności i tak dalej, i tak dalej. Więc ja słuchałem absolutnie tego konkursu nie jako... czy nie kierując się kryterium tego, kto bardziej autentycznie co zrobił, tylko raczej kto, wykorzystując instrumentarium historyczne, stylistykę gry, wiedzę na temat tego, jak grał Chopin lub jak w ogóle grano w XIX wieku, zaprezentował nam w XXI wieku interpretację, która nas przekonuje, która jest interesująca, która jest wciągająca po prostu. I wedle tego kryterium Erik Guo mnie nie przekonał. Przekonała mnie na przykład Maria Kurtynina. To zdecydowanie. Ona miała pomysły, miała niesamowitą inwencję, grała tak, że w zasadzie na każdy takt czekałem. Natomiast ona nie przeszła do finału nie dlatego, że jury było złośliwe i nie chciało jej tego dać. Tym razem tak, nie będę jednym z tych krytyków, który siedzi i mówi, jury to zawsze po prostu tylko średnice i jak tylko się ktoś wybija, trochę wychodzi ponad poziom, to tniemy. Nic z tych rzeczy. Ona popełniła błąd. Ona popełniła kolosalny błąd, ponieważ ona się za późno zaczęła przygotowywać do zagrania sonaty, która była w drugim etapie. Drugi etap był potwornie trudny. Tam był pełny cykl mazurków, walc i sonata. Bemol, c-mol lub h-mol. C-mol nie wybrał nikt. To ciekawe. Dziwi mnie to w sumie. No ale okej. Tam nie było chwili na oddech. O ile w pierwszym etapie była chwila na oddech, choćby w tych polskich, prawda, polonezach, to jeśli chodzi o etap drugi, to tutaj nie było przy czym odpocząć. Tam było ostro od początku do końca po prostu. I ona się za późno do tego przygotowywała, bo to, o czym powiedziała zresztą w wywiadzie, ona powiedziała, że za sonatę bemol zabrała się w sierpniu, prawda? Nie wiem, czy początkiem, czy końcem sierpnia, ale to jest za mało czasu, żeby opanować ten kolosalnie trudny sonatę bemol czy hamol teraz, bo kurczę pieczony, nie, chyba bemol, prawda? Jeśli pamiętacie, to dajcie znać. Ona grała chyba sonatę bemol. I tam się właśnie to strasznie zemściło, prawda? To znaczy ten brak przygotowania, bo ona raz po raz wypadała z torów, po prostu zaliczała jakieś wpadki tekstowe, one nie były bardzo duże, ale były i niestety zbyt częste, żeby można było po prostu uznać to wykonanie za kwalifikujące się do przejścia do finału. Nie poszedł do końca jej także walc, co mnie nie dziwi, bo jeżeli to jest z zamiłowania i z pasji klawesynistka, no to walce nie są tym światem, w którym ona funkcjonuje. Ale tutaj mała uwaga na marginesie. Nikt w drugim etapie walca nie wykonał wspaniale, cudownie i zachwycająco. To znaczy, ja mam poczucie, patrząc na rozwój konkursu chopinowskiego i na to, jakie walce słyszymy od czasu Blechacza przynajmniej do teraz, mam wrażenie, że straciliśmy łączność kulturową z walcem. To znaczy, wiecie, o co chodzi. Walc to jest taniec, którego się, powiedzmy, dzisiaj na co dzień nie tańczy, tak? Jak ktoś chodzi na kurs taneczny, to się nauczy tańczyć walca. Natomiast nie jest to coś, co jest dla nas bliskie już, po prostu. Nie jest już realnie taniec towarzyski, który się tańczy często i z chęcią, prawda? Jest to coś historycznego i siłą rzeczy wiedza młodych pianistów o tym, czym jest walc, jest zapośredniczona, prawda? Wynika ze słuchania nagrań, wynika z jakiegoś, nie wiem, doczytania pewnych rzeczy, historii, tak, z analizowania partytury, na czym polega pulsacja walca i tak dalej, i tak dalej. Natomiast brakuje takiego przeżycia tej kompozycji, przez co naraz okazuje się, że walce Chopina stają się naprawdę trudne. Znaczy one zawsze były trudne, tak? One są trudne, ale one są tym trudniejsze. Teraz są o tyle właśnie trudniejsze, że zerwała się ta więź, powiedzmy, między grającym a pierwowzorem tego tańca, który u Chopina oczywiście jest stylizacją. Wróćmy jeszcze na sekundę do Marii Kurtyniny. Wspomniałem, że trochę jest sobie sama winna, że to się nie udało. Padło oczywiście pytanie na jej Instagramie, widziałem to wczoraj czy przedwczoraj, czy ona ma zamiar wziąć udział w wielkim konkursie. Nie wykluczyła tego. Natomiast bardzo negatywnie wypowiedziała się o samej idei konkursu i trochę się muszę z nią zgodzić, bo oczywiście, że tak, no, stare zdanie kogo? Rubinsteina to było, tak? Nie pamiętam już kogo, czy Lichtera, czy kogoś, że konkursy to są dla koni, a nie dla muzyków. Natomiast jeśli chodzi o... Więc tak, no trochę w takim duchu się wypowiedziała, że no w ogóle jakby to jest... Idea takiego współzawodnictwa jest bez sensu, prawda? Bo chodzi o to, żeby robić sztukę, a nie konkurować ze sobą na to, kto tam szybciej, lepiej i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem. Nie wiem, czy ją zobaczymy na konkursie, wielkim konkursie chopinowskim. Życzyłbym sobie tego, żeby wystąpiła, bo na pewno jest kimś, kto ma mnóstwo ciekawych pomysłów i ona miała właśnie zagrać koncert F-moll, co ciekawe. Tak zadeklarowała w programie. Więc gdyby wystąpiła w finale, no to jeszcze byśmy usłyszeli koncert F-moll przynajmniej raz, a nie tylko koncert E-moll. Zresztą ja na przykład zachwycałem się także innym pianistą, czyli Nicolasem Margaritem, który był takim dla mnie olśniewającym wirtuozem i to jest kolejny przykład pianisty, któremu nie jury zrobiło krzywdę, tylko sam sobie zrobił krzywdę. W drugim etapie przeszarżował po prostu. On tak bardzo chciał błysnąć i olśnić swoją techniką i tym, co potrafi, że po prostu to się wszystko obsunęło i się nie udało. Zwyczajnie nie udało się. Znowu ktoś nie wyrobił na zakręcie, znowu się pojawiły wpadki, znowu coś się zesypało. Zdecydowanie nie wyszedł mu walc. Straszliwie mu nie wyszedł walc. No więc sam po prostu sobie to zafundował. Natomiast... Więc tak jak mówię, podsumowując, nie mam poczucia, żeby jury jakby tak strasznie stawiało tutaj na uśrednienie, natomiast ono się dokonało siłą rzeczy, bo też takie są zasady punktacji. Odcina się, bierze się medianę, odcina się górę, odcina się dół, porównuje się chyba występy w innych etapach. Nie pamiętam, jak to jest w tej chwili. Okaże się to w przyszłym tygodniu, dlatego że w przyszłym tygodniu Wojciech Świtała zapowiedział, będą wyniki cząstkowe, czyli dowiemy się, kto jak głosował z jury i jak, kto za kim był, mówiąc krótko. I wtedy się dowiemy, jakby jak się to wszystko układało, będziemy mogli to zanalizować. Ja się też temu przyjrzę z ogromną ciekawością. Natomiast te zasady punktacji no zawsze właśnie powodują, że na koniec powstaje nam Eric Guo, prawda? Albo Song Jing-cho, albo coś takiego. No, pianista, który właśnie jest taki bardzo obły, taki bardzo, bardzo pewny, bardzo taki zrównoważony. No, w tę stronę zmierzamy. I na koniec chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo będziemy już kończyć ten live. Jeśli macie pytania, to piszcie, to jeszcze będę teraz na nie chętnie odpowiadał. Ja uważam, bo pada czasem takie pytanie właśnie i do tego wątku chciałbym na chwilę wrócić, pada takie czasem pytanie do mnie, jak rozróżniać dobre wykonanie od złego, jak nauczyć się słuchania muzyki klasycznej, w której przynajmniej w tym wydaniu stricte klasycznym, tak, czyli wykonywania utworów i słuchania utworów, które ustaliły się w pewnym kanonie, tak? Weźmy, nie wiem, Das Woltemperierte Klavier, sonaty Mozarta, kompozycje fortepianowe Brahmsa, kwartety, symfonie, prawda, i tak dalej, gdzie idziemy na wykonanie, tak? A nie w opozycji na przykład do takich, nie wiem, albumów z muzyki dawnej, które powiedzmy gromadzą jakieś interesujące, nie wiem, na wpół ludowe rzeczy, prawda? Tak jak robi to Arpeggiata, czy tam Accademia del Piacere, i tworzą takie własne jakości, tylko mówimy o tym właśnie kanonie klasycznym, gdzie interesuje nas to, kto jak wykona utwór, który już dobrze znamy, to właśnie konkursy muzyczne są bardzo dobrym, nazwijmy to, treningiem takiego słuchania. Są treningiem forsownym, dlatego że naprawdę, jeżeli musimy ileś naście razy wysłuchać danego utworu, to zaczynamy słyszeć, to każdy usłyszy, że coś jest inaczej, że coś się dzieje w tym graniu innego i zaczynamy potem sobie to porządkować i tak dalej w głowie, czyli słyszeć te różnice, osłuchiwać się z muzyką i jak mówię, polecam tę formę. Pytanie pada, gdzie są takie szczątkowe wyniki opublikowane, czy te cząstkowe, gdzie można je przeczytać? Z tego co wiem, chyba na stronie konkursu, w każdym razie tak jest, jeśli chodzi o edycję pierwszą. W 2018 one były na stronie konkursu publikowane. Wojciech Świtała podczas wczorajszej konferencji powiedział, że będą opublikowane, czyli rozumiem, że po prostu nie będą one tajne i się dowiemy kto jak. Następne mamy pytanie. Czy byłbyś w stanie porównać Tomka Rittera z momentu wygrywania konkursu, a nie obecnie, i Piotra Pawlaka? Musiałbym przypomnieć sobie